Regionalny punkt widzenia. Nowe trendy i wynalazki. Innowacyjne przedsięwzięcia i ciekawe zjawiska. W gospodarce, nauce, edukacji, medycynie czy w społeczeństwie obserwujemy zmieniający się świat. Regionalny punkt widzenia.
Michał Słowodzian, witam serdecznie. Dla jednych technologiczny znak czasu, dający duże zyski, dla innych pseudopieniądz, który może być niebezpieczny. Dziś w naszej audycji mówić będziemy m.in. o walutach cyfrowych. Z reguły te waluty kojarzą nam się z bitcoinami, ale jest znacznie, znacznie więcej. Budzą mieszane uczucia, szczególnie ze strony instytucji finansowych. Naszym gościem jest profesor Konrad Zacharzewski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, organizator konferencji naukowej poświęconej walutom cyfrowym. Witam serdecznie.
Witam pana, panie redaktorze, witam państwa.
Panie profesorze, bitcoiny są obecne w przestrzeni publicznej od 2009 roku, ale wciąż myślę, że wiele osób mało wie o walutach cyfrowych. Na początek proszę powiedzieć, czym one są i w jaki sposób mogą być w ogóle wykorzystywane?
No, panie redaktorze, zaczyna pan od jednego z trudniejszych pytań. Ja osobiście obcuję z tym fenomenem od kilku lat, od pięciu, chyba sześciu, i to pytanie, które był pan uprzejmy zadać, co to jest, stawiam sobie od tego czasu. Można na to spojrzeć z kilku punktów widzenia i z perspektywy takiej naprawdę najprostszej. Bitcoin jest skutkiem działania programu komputerowego. Gdyby próbować zakwalifikować to coś, tak, na razie tak enigmatycznie, na siatce pojęć prawa cywilnego, no to jest to prawo podmiotowe, które przysługuje osobie uprawnionej. Inaczej mówiąc, jednostka waluty cyfrowej może być składnikiem majątku, czyli powiększać zasób osoby, której to prawo podmiotowe przysługuje. Jak to można wykorzystać w odpowiedzi na drugie pytanie? No, dwa podstawowe sposoby w tym momencie. Jako typowe płacidło, tutaj w cudzysłowie, czyli środek umarzania zobowiązań, za pomocą jednostki waluty cyfrowej można zapłacić. No i można, i to rozpala szczególną wyobraźnię ostatnio, handlować, spekulować, osiągać zyski z różnicy kursu.
No właśnie, zatrzymujemy się na moment przy tym ułatwianiu płatności, bo zwolennicy bitcoinów podkreślają, no, że w ten sposób pomija się banki i przez to te operacje mogą być tańsze?
To pytanie też wymagałoby wrzucenia pewnego kontekstu, ponieważ w dyskusji na temat walut cyfrowych stawiana jest teza dialektyczna, mianowicie czy waluty cyfrowe zastąpią kiedyś legalny pieniądz. Otóż ja jestem zdania, że te światy mogą istnieć równolegle obok siebie. Tutaj nie ma elementu kontradyktoryjności, nie ma sprzeczności. Pieniądz na świecie będzie istniał zawsze. Na pewno nie zniknie, na pewno będzie wykorzystywany, na pewno będzie miał status umocowanego politycznie, tak można nawet powiedzieć, czyli będzie emitowany legalnie przez banki centralne, to w żaden sposób nie przeszkadza rozwojowi walut cyfrowych. Po prostu jest to środek przeznaczony dla tych, którzy sobie akurat tego środka życzą. Z perspektywy prawno-cywilnej, którą zajmuję się od pewnego czasu, waluty cyfrowe są innymi niż pieniądz miernikami wartości, czyli przypominają bursztyn, przypominają muszle, przypominają metal szlachetny, przypominają połeć materiału. Moim zdaniem tutaj już niebezpieczeństwa anarchii nie ma.
A jakiego rodzaju płatności są dokonywane w bitcoinach? Co mogę kupować? Co się kupuje w tej chwili? Bo ten rynek rośnie bardzo szybko, ale dla przykładu.
To zależy od szerokości sieci akceptacji walut cyfrowych. Ja pamiętam, w Toruniu w jednej z kawiarni można było bitcoinem za kawę zapłacić chyba 4 lata temu już. Chyba 4 lata temu. Sieć akceptacyjna się poszerza. Nie chciałbym tutaj podawać konkretnych nazwisk przedsiębiorców, którzy się posługują w skali światowej, ale jedna z większych sieci dostaw akceptuje płatności w jednostkach walut cyfrowych. Producent oprogramowania znany również
Czyli ta sieć dostępności jest coraz większa. Akceptowalność.
Tak, coraz większa. Osoby wykonujące wolne zawody też ochoczo przyjmują, jako alternatywę oczywiście. To jest znak czasu, to jest w pewnym sensie moda. Nie ma oczywiście obowiązku przyjmowania jednostki waluty cyfrowej po to, żeby uzyskać zapłatę za spełnione świadczenie, ale jest to modne. Ludzie lubią z tego korzystać.
A tak, żebym dobrze zrozumiał, na przykład chcę kupić tę kawę, to muszę mieć fizycznie ten bitcoin, wcześniej go kupić, czy płacę w złotówkach i to jest jakoś przeliczane później?
Trzeba najpierw jednostkę waluty cyfrowej mieć na swoim portfelu. Portfelem można dysponować za pomocą telefonu komórkowego. Mówiąc najprościej, zapłata za kawę bitcoinem przypomina zapłatę za parking w strefie płatnego parkowania albo zapłatę za bilet tramwajowy.
Bitcoiny są najbardziej popularne, ale jakie są inne waluty cyfrowe? Bo niektórzy podają, że jest ich około 2000. Nie wiem, nie ja im oczywiście wszystkich, ale rozumiem, że są przeróżne, tak?
Tak, przeróżne, z tym, że w obiegu najważniejsze znaczenie ma kilkanaście, a spośród nich najważniejsze jest Ethereum oraz Litecoin, czyli najbardziej popularne w chwili obecnej tak zwane altcoiny, czyli alternatywy dla
wiodącego. A czym one się różnią? Bitcoin od na przykład tych pozostałych?
Szczegółami formuły matematycznej. Te szczegóły z perspektywy użytkownika są pomijalne, bo różnica pomiędzy nimi polega przede wszystkim na tym, że inny jest krąg akceptacji osób, które z tych jednostek korzystają. Bitcoin ma największe znaczenie w tym momencie, ponieważ jest najpopularniejszy. Tutaj można byłoby strawestować prawo Kopernika sformułowane 500 lat temu. Pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. Pomiędzy walutami światowymi mamy różnicę. Dolar, euro, jen, złotówka. To są pieniądze różnej jakości z perspektywy ekonomicznej. I tak samo pomiędzy różnymi jednostkami waluty cyfrowej też te różnice występują. Jedne są popularniejsze, bardziej ochoczo wykorzystywane, inne z kolei nie.
Dlaczego waluty cyfrowe nazywane są kryptowalutami?
Ach, to tutaj, panie redaktorze, też należałoby wyjaśnić jedną rzecz. Mianowicie krypto, ten przedrostek krypto kojarzy się nam z ukryciem, z czymś nieistniejącym. Natomiast w istocie kryptowaluta to jest waluta, która jest opracowana za pomocą technologii szyfrowania danych. To jest wysoce skomplikowany sposób szyfrowania, to jest jak gdyby punkt wyjścia, ale nadania pełnej wiarygodności wzorowi matematycznemu, który leży u podstaw kreacji waluty cyfrowej. Ja od dłuższego czasu jestem stanowczym przeciwnikiem używania tej frazy. Kryptowaluta, waluta wirtualna to są sformułowania o niezbyt dobrym odniesieniu praktycznym, no bo świat wirtualny, czyli nieistniejący, świat krypto, czyli ukryty, a świat cyfrowy, to jest chyba to
no sformułowanie. No i tak pejoratywnie się troszeczkę kojarzy, prawda?
Tak, ale wie pan, panie redaktorze, waluty cyfrowe istnieją naprawdę. One nie istnieją wirtualnie, czyli na niby. One nie istnieją krypto, czyli nie są gdzieś ukryte. One po prostu istnieją naprawdę w świecie cyfrowym. Nie da się oczywiście tego dotknąć, polizać, posmakować. Ten pieniądz nie brzęczy, ale jest.
Popularność walut cyfrowych jest coraz większa. Tak jak pan mówił, już nawet czasami można za kawę zapłacić bitcoinami. A one są lepsze od tradycyjnych transakcji? Czy to jednak światy równoległe tak samo dobre?
Najważniejsze cechy walut cyfrowych, to o których pan mówi, wybijają się na czoło w handlu międzynarodowym, w handlu światowym, ponieważ przekazanie pewnej wartości z jednego krańca świata na drugi krańc świata wymaga w tym najbardziej konceptualnym układzie zaangażowania systemu bankowego. Natomiast do przeniesienia własności bitcoina z jednej osoby na drugą, nawet w najodleglejszych miejscach świata, wystarczy tylko internet i troszeczkę czasu. Jest to tańsze i szybsze, zdecydowanie tańsze i szybsze.
Na koniec listopada pojawiła się informacja, że kurs bitcoina osiągnął 20 tysięcy dolarów. Kiedy państwo organizowaliście na początku grudnia konferencję, to z tego co wiem, to już było dwa razy więcej. Tyle jest wart jeden bitcoin? 40 tysięcy dolarów? Tak to należy rozumieć?
20 tysięcy dolarów. Konferencja odbyła się 8 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji mojej macierzystej uczelni. Wtedy jedna jednostka bitcoina kosztowała 13 czy 14 tysięcy dolarów. Potem troszeczkę potaniała, troszeczkę, czy jakieś 15-20%, czyli w skali handlu instrumentami finansowymi tradycyjnymi to byłby już kryzys, gruby kryzys. No i potem wyśrubował do góry. Ja nie chciałbym na ten temat mówić, dlaczego tak się dzieje i co będzie później, bo nie jestem wizjonerem, tylko prawnikiem.
Ale co rusz, słuchać ostrzeżenia, że Bitcoin jest bańką i ten rynek może się załamać.
Jeżeli chodzi o ostrzeżenia, to słusznie. Jeżeli chodzi o słowo bańka, moim zdaniem nie.
Dlaczego?
Moim zdaniem nie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o kursy, to mamy naprawdę do czynienia z wyjątkowym zjawiskiem, ponieważ kurs jednostek walut cyfrowych od dłuższego czasu nieustannie prze do góry. Nieustannie mam tutaj na myśli perspektywę już długoterminową, od 2-3 lat. To jest w skali gospodarki i w skali handlu papierami wartościowymi już perspektywa długoterminowa. W skali 3 lat cały czas kurs wzrasta. Początkowo powoli, a teraz szybko. I to jest zjawisko normalne w gospodarce. Różnego rodzaju dobra raz drożeją, raz tanieją. Cykl się powtarza. Natomiast jeżeli chodzi o sformułowanie bańka i dlaczego ja twierdzę, że obecna sytuacja nie jest bańką. Otóż tutaj trzeba mieć na uwadze różnicę pomiędzy ceną jednostki waluty cyfrowej w handlu światowym, a istotą waluty cyfrowej jako składnika majątku. Mianowicie waluty cyfrowe opierają swoją konstrukcję na technologii rozproszonego rejestru. Po angielsku mówi się na to blockchain. Technologia rozproszonego rejestru ma tak dużo zalet, że waluty cyfrowe, znaczy one same się bronią jako składnik mienia. Gdybym mógł porównać, a z tego porównania dość często korzystam, gdybym mógł porównać na przykład bańkę spekulacyjną na złocie, no to cena złota zmienia się. Raz rośnie, raz spada. Natomiast właściwości złota się nie zmieniają. To jest zawsze liczba atomowa 89, tyle elektronów krąży wokół jądra i z tym nie da się nic zrobić. Złoto będzie miało zawsze tą samą właściwość fizyczną, chociaż jego cena się będzie zmieniała. Tak samo w przypadku walut cyfrowych. To, że one dzisiaj dużo kosztują, świadczy o pewnej gorączce. Natomiast najważniejsze jest to, że ta liczba atomowa walut cyfrowych, w cudzysłowie oczywiście, jest taka sama, czyli technologiczna podbudowa ma moim zdaniem znacznie więcej zalet, ponieważ technologię rozproszonego rejestru można wykorzystać na bardzo dużo różnych, bardzo pożytecznych
i o tym jeszcze
sposobów.
Powiemy w drugiej części audycji, tylko tu jeszcze chcę się zatrzymać przy tym kursie. Jeśli dobrze rozumiem, jestem humanistą, nie finansistą. Jeśli chcę kupić teraz jeden bitcoin, to muszę wydać 20 tysięcy dolarów?
No tak, niestety tak.
Czyli jak chcę tym bitcoinem zapłacić za kawę, to ona będzie, to już jest chyba niemożliwe.
Nie, no to pan redaktor zapłaci za kawę jednym bitcoinem i dostanie bardzo dużo reszty.
Aha, rozumiem.
Nie, no można płacić jednostkami.
Bitcoin dzieli się
tak, bitcoin dzieli się na 100 milionów części. Można
czyli jedną milionową bitcoina, który jest wart 20 tysięcy dolarów, mogę zapłacić za kawę. Teraz chwila przerwy o bezpieczeństwie transakcji walutami cyfrowymi, a także o właśnie tej technologii blockchain. Porozmawiamy po krótkiej przerwie. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie państwo z nami.
Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi.
Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there.
Tout comme un défi, tu te lèves. Chagrin
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
I wracamy do rozmowy o walutach cyfrowych. Naszym gościem jest profesor Konrad Zacharzewski z Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Panie profesorze, Komisja Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski uruchomiły stronę Uważaj na kryptowaluty.pl. Instytucje rozpoczynają kampanię ostrzegające przed kryptowalutami. Podkreślają, że no nie są to elektroniczne pieniądze. W większości przypadków nie wiadomo, kto stoi za daną walutą wirtualną, ponieważ działa ona według komputerowego programu algorytmu. Ten rynek w pana ocenie jest niebezpieczny. Ryzyko inwestowania jest duże?
Panie redaktorze, znowuż musiałbym troszeczkę inaczej odpowiedzieć, bo moim zdaniem problem leży nieco gdzie indziej. Mianowicie w chwili obecnej rzeczywiście mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, które pochłania energię intelektualną osób, które chcą się tym zajmować. W chwili obecnej najważniejsza jest moim zdaniem edukacja, czyli poszerzanie zasobu wiedzy o walutach cyfrowych. I ruchy Komisji Nadzoru Finansowego wraz z Narodowym Bankiem Polskim są oczywiście słuszne. Należy informować, należy ostrzegać, należy wyjaśniać, co to tak naprawdę jest, ponieważ emocje ludzkie mają to do siebie, że dają się pociągnąć nowym zjawiskom. A jak uczy doświadczenie, tam gdzie mamy do czynienia z niewiedzą, dość łatwo o wpadkę.
KNF i Narodowy Bank Polski podkreślają, że ryzyko związane jest z możliwością kradzieży środków, z brakiem gwarancji, z brakiem powszechnej akceptowalności, z dużą zmiennością ceny i możemy łatwo paść ofiarą oszustwa. No sporo tych zagrożeń.
To się wszystko zgadza, ale te same ryzyka towarzyszą noszeniu gotówki w kieszeni. Można tą gotówkę stracić, można paść ofiarą oszusta. Kilka elementów jest tutaj wspólnych, a te ryzyka, które zostały przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski wyeksponowane, one nie są charakterystyczne tylko i wyłącznie dla jednostek walut cyfrowych. Rzeczywiście, tutaj dochodzi jeszcze jeden element, który nie jest charakterystyczny dla noszenia gotówki w kieszeni, ale jest już charakterystyczny dla noszenia karty bankomatowej, mianowicie posługiwanie się kluczami, zabezpieczanie danych, nieudostępnianie informacji personalnych osobom postronnym. Tylko my już, panie redaktorze, żyjemy od kilkunastu lat w tej rzeczywistości. No, tak samo jak nie można telefonu komórkowego pozostawić na stole w kawiarni, bo ktoś może się nam dorwać. Tak samo nie udostępniamy haseł do Facebooka, żeby nam nikt nie wrzucał za nas fotografii albo nie komentował. Tak samo postępujemy z walutami cyfrowymi. Posiadając jednostki walut cyfrowych, należy przestrzegać podstawowych zasad higieny informatycznej, które no, są już znane raczej.
A rynek walut cyfrowych jest jakoś regulowany? Czy to jest wolna amerykanka, jeśli chodzi o przepisy? Bo są już kraje, jak z tego co pamiętam Rosja, gdzie zabroniono handlowania walutami cyfrowymi.
Z Rosją to jest troszeczkę inaczej, ale jeżeli chodzi o regulacje, to od pewnego czasu działa pod egidą Ministerstwa Cyfryzacji grupa osób, które zajmują się walutami cyfrowymi. Biorę w tych pracach udział od samego początku jako lider grupy prawników. W ramach naszych obowiązków wykonywanych dla dobra publicznego, czyli bez wynagrodzenia, opracowaliśmy dokumenty, które stanowią gdyby minimum wiedzy na temat walut cyfrowych w prawie polskim. Muszę tutaj podkreślić minimum wiedzy rzetelnej na wysokim poziomie. Te dokumenty są dostępne na stronach Ministerstwa Cyfryzacji, a chodzi tutaj przede wszystkim o trzy z nich, mianowicie o przegląd prawa polskiego pod kątem wykorzystania technologii blockchain i walut cyfrowych, to po pierwsze. Po drugie, kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce. A po trzecie, słownik podstawowych pojęć z zakresu walut cyfrowych oraz technologii blockchain. Ja bym tutaj apelował, korzystając z tej naprawdę przemiłej okazji, że mogę zwrócić się do radiosłuchaczy, apelowałbym tylko o jedno, mianowicie, szanowni państwo, korzystajcie z rzetelnej wiedzy, bo w tym momencie naprawdę można się dużo rzeczy dowiedzieć ciekawych na temat walut cyfrowych, ale jeżeli ta wiedza jest podana z dobrej ręki, to mamy z tego dość dużo pożytku.
Ale jeśli dobrze rozumiem, to są takie dokumenty wspomagające, informujące, natomiast regulacji jako takich nie ma. Ten rynek nie jest regulowany.
Nie. Z tym, że w ramach prac strumienia mieliśmy wraz z grupą koleżanek i kolegów prawników okazję skomentowania projektów ustaw, które odnoszą się do walut cyfrowych i dwa takie stanowiska wspólnie zredagowaliśmy. Chodzi o uwagi do projektu ustawy o centralnej bazie rachunków. Komentarz tej kwestii wymagałby rzeczywiście pół godziny.
No nie mamy już teraz na to czasu.
Tak.
Ale rozumiem, że jeśli dobrze rozumiem, że są projekty i uregulowanie normy to jest jakaś przyszłość, tak? Dobrze pana rozumiem? Mhm.
Na pewno tak, z tym, że drugi projekt jest tutaj nieco bardziej podniecający i dla środowiska, i dla korzystających z walut cyfrowych, mianowicie chodzi o projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nie chciałbym tego mówić, bo rzeczywiście waluty cyfrowe kojarzą się z tym ciemnym sektorem, z tą ciemniejszą stroną mocy. Moim zdaniem tutaj też jakichś szczególnych niebezpieczeństw nie ma, ale żeby też do tego typu wniosku dojść, trzeba mieć pewien zasób wiedzy. Zachęcałbym państwa, korzystając z tej okazji, jeżeli pan redaktor pozwoli, do zapoznania się z nagraniem konferencji, która odbyła się w Toruniu 8 grudnia. Całość obrad, bez mała 7 godzin, jest dostępna na YouTubie pod hasłem Waluty cyfrowe, problemy definicyjne i regulacyjne. Taki był tytuł konferencji. Miałem zaszczyt gościć osoby, które na temat walut cyfrowych wiedzą najlepiej, wiedzą najwięcej w Polsce i te osoby dość chętnie dzielą się swoją wiedzą.
Wiedza jest oczywiście bardzo ważna. Panie profesorze, już tak zupełnie na koniec, z walutami cyfrowymi wiąże się o tym, pan wspominał, technologia blockchain. Mówi się o niej, że może zrewolucjonizować sposób operowania na rynkach finansowych. Na czym polega ta technologia i ewentualnie ta rewolucja, na czym miałaby polegać?
Najważniejsza zaleta technologii rozproszonego rejestru polega na tym, że raz wrzucone dane do tego systemu nie mogą zostać ani zmienione, ani usunięte. Mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem absolutnej pewności komunikacyjnej. Nie da się informacji umieszczonych w takim zbiorze sfalsyfikować pod względem treści, pod względem czasu, pod względem autora tej informacji, pod względem adresata. Dzięki temu technologia rozproszonego rejestru, oprócz wykorzystania na potrzeby walut cyfrowych, może mieć bardzo dużo zastosowań, na przykład w sterowaniu ruchem kolejowym, w sterowaniu procesami energetycznymi, w obiegu danych konfidencjonalnych, czyli policja, służby specjalne, wojsko, to są rzeczy, które naprawdę bardzo trudno przecenić. Jeżeli rzeczywiście doczekalibyśmy czasu, że ta technologia zostanie wdrożona na różnych płaszczyznach, to ja jestem przekonany, że nasze społeczeństwo i nasze życie bardzo mocno się zmieni pozytywnie. Tak jak mówiłem, nie jestem wizjonerem, nie wiem, co będzie się działo za 5-10 lat, ale skoro już kończymy, to tylko chciałbym jedną z moich ulubionych anegdot takich prognostycznych przytoczyć. Mianowicie w latach 90. rodzice napisali do operatora telekomunikacyjnego wniosek o podłączenie telefonu stacjonarnego. Rodzice dostali odpowiedź, że do 2010 roku nie ma technicznych możliwości podłączenia na naszym osiedlu telefonów stacjonarnych. No i chichot losu sprawił, że telefony stacjonarne już są nikomu niepotrzebne. Minęło raptem kilka lat. A co się będzie działo z walutami cyfrowymi? Nie wiem, będę śledził to zjawisko, będę się chciał z Państwem dzielić.
I my także będziemy śledzić, bo ten rynek rozwija się błyskawicznie. Profesor Konrad Zacharzewski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, organizator konferencji naukowej poświęconej walutom cyfrowym, był naszym pierwszym gościem. Bardzo panu dziękuję. A my już po króciutkiej przerwie...
Dziękuję panie redaktorze i dziękuję państwu.
Po króciutkiej przerwie porozmawiamy o bezpieczeństwie nieco bardziej tradycyjnych transakcji w internecie. Zostańcie państwo z nami.
Zaspy zobacz, pędzę w butach śnieg. Przechodniom wystaw Mikołaje, ślą życzenia dobre, wiesz. Dałabym głowę, jeden mrugnął mi. A może to był w telewizorze film. Nieważne, przecież wiem, że spełnią się marzenia nasze. Bo idą święta, chcę zapamiętać pierwszy wspólny raz. Teraz kochać chcę, gdy gwiazdka wschodzi. Kochać chcę, gdy świat się godzi. Kochać wszystko, kochać wszystko. Ciebie i mnie, o, ciebie i mnie. Teraz kochać chcę, chcę zapamiętać i kochać tak, nie tylko od święta. Kochać wszystko, kochać wszystko. Zapukam do twych drzwi, ty jak w skowronkach je otworzysz mi. A sąsiad z góry się ukłoni nam, tak jakby cieplej dziś. Bo idą święta, on też pamięta swój pierwszy dawno.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Rozmawialiśmy o walutach cyfrowych. Teraz porozmawiamy o bezpieczeństwie bardziej tradycyjnych transakcji w internecie. Naszą gościem jest podinspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Walka z przestępczością internetową to dla policji codzienność. Przestępcy dwoją się i troją, by nas oszukać. Ale w jaki sposób najczęściej działają, jeśli chodzi właśnie o transakcje w sieci?
No to wbrew pozorom wcale nie są jakieś wyszukane metody. Bardzo często jest to tak naprawdę trochę naiwność. No, co tu dużo mówić, ludzi, którym się wydaje, że w internecie można kupić dużo, dużo taniej. No to myślę, że te czasy już troszkę się skończyły. Pewnie łatwiej jest zwrócić jakiś towar, który nam nie odpowiada, jeśli dokonujemy zakupu w internecie, ale bardzo często jest tak, że zwodzeni super atrakcyjną ceną kupujemy tak naprawdę przedmiot, który kosztuje dużo taniej w internecie, a potem się okazuje, że albo sklep już dawno jest znany i tak naprawdę, gdyby się poczytało opinię, to by było wiadomo o tym, że jest to nieuczciwy sprzedawca. Bardzo często można zwracać uwagę na co. Na pewno trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że jeżeli dokonujemy wirtualnych transakcji, jeżeli istniejemy w ogóle wirtualnie, prawda, obsługujemy konto swoje bankowe i tak dalej, to trzeba pamiętać o tym, żeby mieć zainstalowane programy antywirusowe. No i co tu dużo mówić, najlepsze jednak będą takie, które są licencjonowane i płatne, jak powiedzieli mi koledzy z Wydziału do Walki z cyberprzestępczością, bo taki wydział w Komendzie Wojewódzkiej Policji działa. I to też jest znak czasów, bo jeszcze, nie wiem, 5-10 lat temu takiego wydziału nie było, a dzisiaj jednak mamy taką rzeczywistość. Także na pewno płatne programy antywirusowe, które można kupić w promocyjnych cenach za całkiem przystępne pieniądze, takie, które wydaje się, że warto jednak poświęcić, żeby wiedzieć, że urządzenie, z którego korzystam, jest bezpieczne. Jeżeli dokonuję transakcji w internecie i okazuje się, że cena jest super niska i super atrakcyjna, a na przykład dostawa jest za przelew wcześniejszy, czyli z wyprzedzeniem, płacę od razu, dostawa będzie za darmo, ale jeżeli będę chciał zapłacić w momencie dostawy, czyli płatne przy odbiorze, to ta przesyłka płatna jest bardzo dużo pieniędzy, na przykład 100 zł, tak? Kiedy okazuje się, że to tak, przede wszystkim już wtedy cena towaru nie jest tak atrakcyjna, a po drugie to jest jednak sporo, nawet jak na tego typu transakcje. To już też powinno mnie zastanowić, no bo co ludzie najczęściej robią wtedy? Oczywiście wybierają tą płatność z wyprzedzeniem, prawda? Tą darmową przesyłkę, no i się okazuje, że nie.
Nic nie przychodzi.
Nic nie przychodzi. Co jest jeszcze istotne, żeby wchodzić na strony banków, jeżeli obsługujemy konto przez internet, z wyszukiwarki, a nie z jakichś linków, które wpływają na nasze skrzynki mailowe, tak? Nie klikać nieznanych linków, bo to bardzo często jest tak, że przekierowuje nas tą na stronę łudząco podobną do strony naszego banku i tak naprawdę robimy, logując się, myśląc, że logujemy się na stronę swojego banku, tak naprawdę podajemy tym oszustom internetowym wszelkie swoje dane, umożliwiające logowanie się do sieci.
Tak, a te samo strony są bardzo łudząco podobne.
Są łudząco podobne, tak.
Natomiast no, jeśli jest to oryginalna, zabezpieczona strona, to w lewym górnym rogu przed adresem najczęściej jest taka kłódeczka, prawda?
I też, to jest ale chyba najprościej, tak jak powiedzieli mi koledzy, bo też ich o to pytałam, a właśnie czy ta kłódka już daje zabezpieczenie. Oni mówią, że tak, ale najprościej, naprawdę najprościej jest po prostu wchodzić na stronę swojego banku z wyszukiwarki internetowej, wpisać po prostu adres, a nie klikać na jakieś linki, które dostajemy na pocztę. No i broń Boże, wtedy, kiedy dostajemy takie linki, nie logować się na te strony, tylko tak jak mówię, z wyszukiwarki, albo również nie podawać swoich danych tak naprawdę z linkom czy mailom z prośbą o podanie tych danych w celu weryfikacji danych na przykład. Banki po prostu nie stosują takiej metody. Wbrew pozorom funkcjonowanie w tej przestrzeni wirtualnej wiążące się z obsługą konta bankowego jest bezpieczne, ale trzeba zachować te podstawowe, no wydaje się zdroworozsądkowe, prawda, że nie klikam nieznanych linków, nie otwieram nieznanych załączników, nie podaję tak naprawdę nie wiadomo kogo danych umożliwiających logowanie się na własne konto. To są takie rzeczy podstawowe, o których bardzo często niestety zapominamy.
Bardzo trzeba też uważać na maile, czy nawet informacje, które przez różne portale społecznościowe do nas przychodzą, bo tam mogą być załączone programy, które mogą na przykład zablokować nam komputer, tak, czy telefon i wtedy przestępcy oczekują wpłaty jakiejś, czasami niewielkiej kwoty.
Czasami niewielkiej kwoty,
ale wpłacamy, tak. I odzyskujemy wtedy kontrolę.
Albo i nie odzyskujemy, tak? Bo bardzo często to wpłata niczego nie zmienia, bo chodzi tylko o to, żeby przelać te pieniądze. Był nawet jakiś czas temu taki powiedziałabym właśnie mail, który przychodzi, ludzie go klikali, wyświetlała się policyjna gwiazda i ludzie sądzili, że to policja blokuje im komputer, dlatego że używają używają nieprawdziwego oprogramowania, fałszywego, pirackiego bardzo często, za które nie zapłacili, więc no, ten kontakt z policją jakby był podwójnie utrudniony, tak? No bo...
Bali się skontaktować z policją?
No tam... bali się skontaktować z policją i kombinowali
jakimiś
swoimi metodami. Po drugie, sądzili, że to może być prawdziwe, no bo doskonale wiedzieli, że korzystają z pirackiego oprogramowania, także ten, te metody posługiwania, te metody, które wykorzystają oszuści, tak naprawdę czasami są wykorzystywaniem też, no jakby tutaj nie do końca naszej uczciwości, ale zdecydowanie częściej jest tak, że po prostu jest to bazowanie na naszej niewiedzy, na naszej niedokładności, na naszym roztargnieniu, na tym, że po prostu nie robimy rzeczy, które powinniśmy robić, jak chociażby to zabezpieczenie właściwie nawet już teraz telefonu, ale przede wszystkim też komputerów programem antywirusowym.
A takie przypadki, że ktoś no właśnie na portalach różnych służących do tego, żeby kupować, czy portalach aukcyjnych, tam oszukuje, wystawia coś, czego nie ma, to jeszcze się zdarza, czy to już jest coraz bardziej lepiej zabezpieczone?
Znaczy, to na pewno się jeszcze zdarza, aczkolwiek coraz rzadziej, dlatego że duże, poważne portale aukcyjne to są portale, które tak naprawdę współpracują z policją, gwarantują też bezpieczeństwo swoim użytkownikom, dlatego też bardzo trudno, albo coraz częściej trudno jest już tam zostać oszukanym, a nawet jeśli do tego dochodzi, to jeśli jest zgłoszenie na policję, to portal aukcyjny ponosi w jakiś sensie odpowiedzialność. Gorzej, jeśli wyszukujemy jakieś sklepy, o których tak naprawdę nic nie wiemy, nie poczytamy sobie opinii w internecie na temat tego sklepu, bo gdybyśmy to zrobili, to już byśmy wiedzieli, że mnóstwo ludzi pisze o tym, nie kupujcie tam, wysłałem pieniądze, nie dostałem towaru, albo jest problem z reklamacją, jest problem z kontaktem. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Może też na zdjęcia, jakie są zamieszczane. Jeżeli to nie są zdjęcia oryginalne przedmiotów, tylko widać, że są to zdjęcia ściągnięte z internetu, no to można się zastanowić, czy osoba, która to sprzedaje, rzeczywiście to ma. Prawda? A nie sprzedaje nam telefon za super atrakcyjną cenę, a przyjdzie po prostu cegła.
Od kilku lat w strukturach Komendy Wojewódzkiej działa Wydział do Walki z Cyberprzestępczością. To jest tak, że są państwo coraz lepsi w tropieniu tego typu przestępstw, czy ciągle jesteście krok za?
Ja myślę, że to chyba nawet nie do końca jest dobre pytanie. Wiadomo, że jest to rodzaj przestępczości, który się po prostu pojawił, tak? Tak naprawdę internet jest tylko narzędziem, którym posługuje się sprawca do dokonania przestępstwa. Pytanie jakiego przestępstwa? Czy przestępstwa oszustwa, czy przestępstwa kradzieży, czy włamania? Bo i z tym mamy do czynienia, będzie to włamanie na konto, tak? Czasami internetem posługuje się sprawca tylko po to, żeby pozyskać o nas dane, tak? Jak się zastanowimy, jakie zdjęcia ludzie wrzucają do internetu na swoje profile, no to czasami się warto zastanowić, albo zadać sobie pytanie, po co to robią? Ja wiem, że tak jest, że dzisiaj jest taki świat, że on istnieje również w wirtualnym świecie, ale proszę też pamiętać o tym, albo przynajmniej sobie czasami się nad tym zastanowić, że jeżeli wrzucam informację, że jestem przez miesiąc teraz, nie wiem,
na wakacjach,
na Karaibach, tak? No to znaczy, że mój dom jest pusty. Jeśli wcześniej wrzucałem zdjęcia mojego mieszkania, mojego domu, które są, no... co tu dużo mówiąc, atrakcyjne, pokazują to wnętrze jako wnętrze bogate, z przepychem, no to trochę jest jak zaproszenie, tak? Plus informacje, które o sobie wrzucamy do sieci, zdjęcia naszych dzieci na przykład, tak? To w tej chwili jest ogromne źródło informacji również dla tej ciemnej strony mocy, mówiąc w cudzysłowie. Dlatego na pewno jest tak, że mamy policjantów, którzy już w tej chwili specjalizują się w tym rodzaju przestępczości, czego jeszcze kilka lat temu nie było, tak? My też idziemy z duchem czasu. Kiedyś internet dla nas był czymś, co dopiero odkrywaliśmy. Dzisiaj jest towarzyszy policjantom w ich codziennej pracy, a tak samo jak po prostu nam wszystkim.
I korzystając z okazji, jeszcze na koniec raz jeszcze uczulmy mieszkańców na wszelkie próby oszustw na wnuczka, na policjanta, na gazownika czy pracownika ZUS-u. Tylko w tym roku w naszym regionie mieszkańcy stracili ponad 1,5 miliona złotych. No, kwota ogromna, jak pani myśli, dlaczego ludzie tak często dają się podejść oszustom?
Wydaje się, że działa tutaj magia tego jednak zawodu zaufania społecznego, jakim jest policjant, że do osób najczęściej starszych i zawsze na telefon stacjonarny dzwoni człowiek i przedstawia się jako policjant i mówi, że on teraz będzie działał i będzie działał, po pierwsze będzie prowadził tajną akcję, po drugie będzie działał w taki sposób, żeby ochronić pieniądze, które starsza osoba ma zgromadzone w banku i to już budzi zaufanie i ludzie wyłączają jakby dalsze myślenie i zaczynają postępować według instrukcji tego oszusta, posuwając się nawet do tak irracjonalnych właściwie wydawałoby się zachowań, że wypłacają własne pieniądze z konta, zapakują w jakiś pakunek i zostawiają na przykład w koszu na śmieci. Tak nie działa policja.
Albo na ławce w parku.
Ja z całą mocą chcę podkreślić, że tak policja nie działa. Nie ma sytuacji, w której policjanci biorą pieniądze od mieszkańców, od Polaków i zabezpieczają je gdzieś. W jakim celu mielibyśmy to robić? My nawet nie mamy takich uprawnień.
I policjanci z Centralnego Biura Śledczego nie dzwonią raczej do nikogo.
I nie przybierają przypadkowych osób, a na pewno nie osób starszych, do tajnych akcji prowadzonych przez siebie przeciwko hakerom w sieci. Jest nas naprawdę wystarczająco wielu, żeby zrobić to, powiedziałabym, ludźmi, którzy rzeczywiście pracują w policji.
Będziemy o tym pamiętać, przestrzegać. Ponad 1,5 miliona złotych, proszę Państwa, mieszkańcy naszego regionu stracili tylko w tym roku w wyniku właśnie tego typu oszustw, przestępstw. Kwota ogromna. Niech da nam do myślenia. Bardzo Pani dziękuję. Podinspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, była naszym gościem. To był regionalny punkt widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.